Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio ludzi związanych z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, tak trzeba byłoby powiedzieć, bo jest z nami pani dr Monika Kacprzak, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także koordynator programu Erasmus.
Witam serdecznie.
Również witam panią Iwonę Kowalską, która jest studentką pierwszego roku Uniwersytetu Mikołaja...
Studiów uzupełniających.
Studiów uzupełniających, przepraszam, na kierunku politologia, oczywiście w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Tak, witam serdecznie.
I jest z nami pan Eugeniusz Romer, student trzeciego roku na kierunku dziennikarstwo, również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Witam.
Temat naszych rozmów to tekst pisany i treść mówiona w informacji i dezinformacji. No właśnie, spotykamy się cały czas z jakąś informacją. Jesteśmy wręcz bombardowani, przecież te telewizje informacyjne, tak? Już nawet drugie kanały gdzieś tam powstają, bo coraz więcej tych informacji. Człowiek nie zdąży chyba przetworzyć tego wszystkiego. Czy te Facebooki, Twittery, no wiele, wiele rzeczy się dzieje. Ale jak się ogarnąć w tym wszystkim? Jak odróżnić właśnie tą informację od dezinformacji? Bo też trzeba powiedzieć, że taka istnieje.
Tutaj w tym, co ojciec powiedział, to już ojciec wymienił jedną z technik manipulacji słowem. Chodzi o... Chodzi o tak zwany szum informacyjny, czyli zalew informacji. Żeby ludzie nie wiedzieli, co się tak naprawdę dzieje, to się im wysyła coraz to nowe informacje, coraz więcej, więcej, żeby nie byli zwyczajnie w stanie przetrawić. I to jest jeden ze sposobów manipulacji słowem, manipulacji, no nie tylko w mediach, ale przede wszystkim w mediach. Jak odróżnić informację od dezinformacji? Jest to trudne. Jest trudne, ponieważ dziś, mimo że mamy różne źródła informacji i mamy więcej alternatywnych źródeł informacji, to niestety często bywa tak, że dziennikarze są, no, wstyd przyznać, ale czasem leniwi i zwyczajnie kopiują z innych redakcji czy z agencji pewne informacje. I jeśli na przykład ktoś popełni na samym początku błąd, ktoś celowo lub nawet niecelowo pełni błąd, to on później już jest powielany. I wiele osób nie zwraca na to uwagi, więc naprawdę...
Czyli tak jak, przepraszam, że wejdę w słowo, tam gdzieś na klasówkach ktoś ściągał, ktoś błędnie coś rozwiązał, tak, ale pięć osób też błędnie przepisało. I...
Tak. Więc zdarza się tak, chociaż dziś coraz bardziej sami odbiorcy informacji kontrolują i filtrują te informacje. Jeśli ktoś gdzieś coś błędnie poda, to odbiorcy już teraz przyzwyczajeni są też do tego, że mogą zadzwonić do telewizji, czy do radia, czy do danej gazety, zwrócić uwagę, poprosić o sprostowanie, więc to się tak trochę teraz wyrównuje. Ale jednak ze względu na przeróżne techniki manipulacji słowem w informacji i dezinformacji jest to ciągle bardzo trudne.
No też mieliśmy taki przykład no niedawno w sumie, jeszcze podczas kampanii wyborczej, tak, kiedy był program u Tomasza Lisa i z tym wpisem na Twitter rzekomo córki prezydenta Andrzeja Dudy, co się później okazało nieprawdą, no to było zamieszanie dosyć duże.
Tak. No tutaj przypadek dezinformacji. Ktoś ich zdezinformował, oni to przyjęli za prawdę i puścili dalej w eter i szkody były no, ogromne, jeśli chodzi o odbiór taki moralny.
A czy jeśli chodzi właśnie o odbiór i w ogóle o przekazywanie informacji, to ten tekst pisany jest ważniejszy niż treść mówiona, czy odwrotnie? Czy można w ogóle tak porównywać, czy to są zupełnie inne sposoby przekazywania informacji? Jak my jako odbiorcy to odbieramy?
No jest różnica między tekstem pisanym a mówionym. No na przykład jesteśmy tutaj teraz w radiu, w telewizji, ludzie nas słyszą, oglądają i my kiedy opowiadamy o czymś, tłumaczymy coś, ja teraz mówię o sposobach manipulacji, no to nie mogę zrobić przypisu do danej książki i wskazać na źródło naukowe, merytoryczne. A jeśli piszę tekst pisany w gazecie, artykuł czy w internecie, to mogę się odwołać od niej, że ten i ten profesor napisał tak i tak i wtedy bardziej uwiarygodnić to, co ja piszę, więc tekst pisany na pewno ma predyspozycję do tego, aby mieć większą wiarygodność, ma więcej możliwości. Z drugiej strony może mieć też większą siłę oddziaływania, dlatego że pozostaje. My teraz wypowiadamy słowa, one gdzieś umkną, teraz oczywiście no, nagrywa się te wszystkie programy, gdzieś tam pojawiają się w internecie, ale to dosyć szybko przelatuje. Jeśli ktoś przez chwilę się rozproszył, nie może już wrócić do tego, co powiedziałam dwie minuty temu. A jeśli czyta sobie artykuł, to nawet jeśli ktoś mu przerwie, coś mu przerwie, może za chwilę wrócić do czytanego wcześniej akapitu, przeczytać go jeszcze raz i jeszcze raz, żeby go lepiej rozumieć. Więc to jest przewaga tekstu pisanego nad mówionym, że potrafi lepiej wyjaśnić pewne rzeczy i zostaje na dłużej.
A jeśli chodzi o dezinformację, to te techniki manipulacyjne korzystają bardziej właśnie z treści mówionej czy z tekstu pisanego?
Myślę, że treść mówiona przede wszystkim, ze względu na to, że jest ona dużo bardziej emocjonalna, bo to nie tylko treść, ale cała mowa niewerbalna, ten przekaz, który jest razem z tym przekazywany, sprawia, że jest więcej, daje większe pole możliwości do manipulacji, do wywierania wpływu na odbiorcę.
W takim razie, no, na co powinniśmy zwracać szczególnie uwagę, odbierając jakiekolwiek informacje? Jak powinniśmy się zachowywać, żeby być mądrymi odbiorcami?
To, jeśli mogę przerwać, to może powtórzę to, czego zostałem w pewien sposób też nauczony na zajęciach, żeby uwrażliwić się na to, nie tylko na to, co jest mówione, ale też w jaki sposób, a też przede wszystkim na to, co jest przemilczane, bo niektóre rzeczy po prostu... Manipulacja może być dokonana w ten sposób, że o niektórych rzeczach się po prostu nie powie. A taki przykład w tego, w jaki sposób można daną informację przekazać, to niedawno wychwyciłem, przeglądając sobie portale społecznościowe i obserwując różne media, które tam wrzucają swoje informacje. Mianowicie rzecznik rządu komentował przemówienie czy orędzie pana prezydenta Andrzeja Dudy i tam napisał, że to na swoim Twitterze napisał, że to orędzie było małe. W ten sposób tak to skomentował. I pewne media, które powiedzmy są, no, darzą pewną sympatią w stronę rządową, nazwały to niezręcznością. Natomiast podejrzewam, że media prawicowe, nie śledziłem dokładnie, jak oni to komentowali. Myślę, że nazwaliby to bardziej skandalem czy jakąś żenującym komentarzem. I to słowo, w zależności od tego, jak to ujmiemy, tak ludzie to będą odbierali, ponieważ już abstrahując od tego, jak nazwiemy to zachowanie, niezręczność to jest, powiedzmy, sugeruje, że to jest coś, co zrobiliśmy przez przypadek, coś, powiedzmy, niechcianego. Natomiast jeśli nazwiemy to skandalem, to jest, powiedzmy, coś bardziej z zamierzeniem i coś jakimś wyjątkowym nietaktem. Także taka stacja nie może sobie zarzucić, że nie poinformowała o takim wydarzeniu, natomiast w taki sposób to ujęła, żeby w jakiś sposób też to trochę ułagodzić.
Właśnie tutaj wspomniałeś o tym, że pewnych rzeczy się nie mówi, to jest tak zwane przemilczanie, ale też w niektórych innych stacjach programowych występuje zagłuszanie niektórych informacji właśnie ważnych. Co można to zauważyć?
No właśnie, tutaj studenci się włączyli, to jest miłe, znaczy, że są owoce pracy, tak?
Tak.
Czy na zajęciach macie takie ćwiczenia, często macie takie ćwiczenia, nie wiem, w których wychwytujecie różne rzeczy, gdzie jest dezinformacja, gdzie jest rzetelna na przykład informacja dziennikarska, jak to wygląda? Bo bardzo mnie to ciekawi w tym momencie.
Znaczy, ja może miałam na pracy licencjackiej temat wykrywanie kłamstwa i właśnie analiza różnych programów i pod tym względem jedynie wyłapywanie informacji prawdziwych, dezinformacji, właśnie różnych technik manipulacji, jak to wyglądało w różnych programach.
Ja mogę podać taki przykład. Mieliśmy zajęcia z logiki i między innymi lekturą obowiązkową na te zajęcia była książka niemieckiego filozofa Artura Schopenhauera, która nazywa się Erystyka, czyli sztuka wygrywania sporów. I Artur Schopenhauer erystykę definiuje jako metodę wygrywania dyskusji bez względu na prawdę, czyli udowadnianie słuchaczom, że mam rację, nawet jeśli tej racji nie mam. No i tam on podawał kilka sposobów, właśnie nie kilka, tylko 38 sposobów, w jaki sposób można tego dokonać. Taki charakterystyczny, który akurat zapamiętałem, to jest tak zwana jaskrawa alternatywa. To polega na tym, że na przykład zadajemy pewnej kobiecie pytanie, czy woli pani być kurą domową, czy kobietą sukcesu? I w tym momencie kobieta, która za swój sukces uważa pielęgnowanie domu i wychowywanie swoich dzieci, nie ma właściwie możliwości dobrze odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest jakby postawienie w opozycji sukcesu kobiety, a zajmowania się domem, jakby to były dwie przeciwne sprawy, a przecież wcale tak nie musi być. Także no, to jest taki jeden z sposobów, w jaki można użyć słowo, żeby dokonać manipulacji bądź dezinformacji.
Czyli nauka w las nie poszła. Ale właśnie, jakie jeszcze inne są te rzeczywistości, te językowe, powiedzmy, na których powinniśmy jakoś uważać, tak? No, te różne techniki manipulacji, które dziś, gdzieś dotykają nas.
Dziś mówi się już wręcz o językowej inżynierii społecznej. Inżynieria, zresztą ciekawe słowo inżynieria, pochodzi z języka francuskiego i oznacza budowanie machin wojennych, więc można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak wojna na słowa. Dziś politykę, jeśli mówimy w takim szerokim kontekście, nie prowadzi się za pomocą, szczególnie w Europie, za pomocą broni, tylko za pomocą słów. Więc jest to wojna na słowa. Ja gdzieś tam w toku swoich badań zauważyłam, że jakby dwie takie tendencje istnieją w dyskursie takim publicznym. Szczególnie właśnie ze strony lewicowej, takiej liberalnej bardziej, następuje z jednej strony przenicowywanie słów, zmiana ich znaczenia. Stare słowa zostają gdzieś wycofane, nowe zostają wprowadzone. To jest jeden aspekt. A drugie to po prostu wyrzucanie słów ze słownika. Taki prosty przykład. Słowo aborcja coraz rzadziej, szczególnie przez te lewicowe strony, jest używane. Ono jest wyrzucane ze słownika, ono powinno zniknąć, ponieważ ich zdaniem jest opresyjne. Powinno się mówić, nie wiem, zabieg usunięcia ciąży, wymienić to słowo. Więc pojawia się coraz więcej takich słów. To ma oczywiście związek z poprawnością polityczną i pewnym takim narzuconym przez Zachód wzorcem, że nie powinniśmy nikogo obrażać i jeśli powiemy, a tak rzeczywiście jest, że jeśli powiemy prawdę, to możemy kogoś urazić. Choć ja osobiście nie uważam, że mówienie prawdy obraża kogokolwiek, ale takie tendencje istnieją. Po prostu wyrzucanie pewnych słów ze słownika, które gdzieś mają może złą asocjację, albo źle się kojarzą, albo nadane jest im jakieś pejoratywne znaczenie.
Ja chciałbym dodać, że nie tylko nawet wyrzucanie tych słów ze słownika, ale też występuje bardzo często coś takiego jak pomieszanie pojęć. Bo tak myślę, że każda dyskusja powinna się właśnie zacząć od zdefiniowania pojęć.
Tylko w filozofii tak się dzieje. W mediach już nie.
Właśnie różnie to bywa w mediach. Weźmy taki przykład jak słowo nacjonalizm. Z czym to słowo się kojarzy? Jestem przekonany, że wielu osobom to określenie kojarzy się raczej negatywnie, że to jest coś, powiedzmy, związane z bardziej bliżej III Rzeszy i tak dalej. Natomiast nacjonalizm, jeśli zajrzymy do słownika, jest to postawa, która mówi o tym, że naród jest najwyższym dobrem w życiu politycznym. I myślę, że znając taką definicję i prawdziwe znaczenie tego słowa, wiele osób by się z tym zgodziło. Natomiast to słowo jest, powiedzmy, tak przemieszane i nacechowane negatywnie obecnie, że wiele osób się od niego odcina i ma negatywne skojarzenia. I właściwie myślę, że te trzy pojęcia, patriotyzm, nacjonalizm i faszyzm, zostały zupełnie jakby trochę rozmyte granice między nimi i wręcz niektórzy, mam wrażenie, że stawiają znak równości między tymi pojęciami, gdzie właśnie patriotyzm to jest umiłowanie ojczyzny, nacjonalizm to już zdefiniowałem, natomiast faszyzm to jest nic innego jak ubóstwienie państwa, co nie ma właściwie żadnego związku z tymi dwoma poprzednimi pojęciami. A jednak myślę, że znajdą się ludzie, którzy połączą, czy postawią znak równości właśnie między tymi słowami, zupełnie nie wiadomo z jakiej przyczyny. No albo z przyczyny tego, że są po prostu zdezinformowani.
Tak, to jest to jeden ze sposobów manipulacji, jakby przerzucanie, robienie takiej hiperboli, nakładanie na pewne wyrażenia innego, większego znaczenia. Podam przykład. Niedawno czytałam jakiś artykuł, w którym pani profesor Środa wypowiada się, mówiąc o szkole, o polskiej szkole, o przyszłości polskiej szkoły, że szkoła, państwo i szkoła, razem mówię o tym, powinny być laickie, niefundamentalistyczne. I od razu wychwyciłam dwa bieguny, laickie kontra fundamentalistyczne. No przecież przeciwieństwem słowa laickie nie jest fundamentalistyczne, tylko religijne. I ona już, zamiast użyć słowa religijne, powinno być laickie, niereligijne, posunęła się dalej i postawiła w przeciwnym biegunie coś, co rzeczywiście źle się kojarzy. Fundamentalizm negatywnie jest odbierany. Dlatego takie zabiegi bardzo często mają miejsce. I kiedy toczy się rozmowa w studio, kiedy padają takie takie słowa, to ludzie nie są w stanie tego wychwycić, nie są w stanie się zatrzymać i wysłuchać tego i przemyśleć i jakby wyłapać tego, że na przykład tutaj nastąpiło przekłamanie. No, no, przeciwieństwem laickiego nie jest fundamentalny. I tak się bardzo często dzieje. No tutaj ja miałam słowo pisane, więc mi było łatwiej to wyłapać.
I to myślę, że właśnie jest pewien przykład tej jaskrawej alternatywy Schopenhauera. Myślę, że jakimś sposobem obrony jest właśnie przeczytać tę książkę i znać te mechanizmy, wtedy jakoś myślę bardziej...
Nie po to, żeby używać, ale żeby...
Tak, bo autor tej książki opisał te mechanizmy, ale opisał je również sposoby, w jaki sposób powinniśmy przeciwko nim działać. I właśnie taka była raczej jego intencja, żeby ludzie poznali się na tym i no, nie byli zupełnie bezbronni w dyskusji, czy w, powiedzmy, zalewie informacji, które do nich dociera.
Co jest ciekawe też, właśnie słowa zmieniają znaczenia. Na przykład takie słowo tolerancja, które oznacza cierpienie czegoś w drodze wyjątku. Tak naprawdę to, no dobra, nie? W drodze wyjątku coś będzie. A nagle się okazuje, że tolerancja oznacza prawo dla wyjątku. Takie wszelkie prawo dla wyjątku. To też długo chyba pracowano nad tym słowem w Europie, w ogóle teraz w Polsce, bo widzimy, że jest nadużywane.
To ja mogę tylko powiedzieć z swojej perspektywy, bo skończyłem też studia techniczne, zanim przyszedłem do Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. I tam tolerancja była jasno zdefiniowana. To jest po prostu akceptacja, pewna akceptacja dla błędu, ale jednak jest to powiedziane jasno, że to jest błąd, które w drodze wyjątku można zaakceptować, żeby całość urządzenia poprawnie funkcjonowała. Natomiast w żaden sposób nie jest to powiedziane, że ten błąd jest czymś dobrym, czy jest to coś, co powinniśmy, do czego powinniśmy dążyć, czy powinniśmy w jakiś sposób pielęgnować. To jest coś, co ewentualnie może powstać, żeby cały mechanizm się nie posypał. Myślę, że podobne znaczenie będzie miało to słowo, jeśli zastosujemy je do społeczeństwa. I nie mam na myśli tu inżynierii społecznej, ale myślę, że w takim też tak powinniśmy też rozumieć to słowo, jako tolerancja, akceptacja w pewnych granicach czegoś, co jest złe, a nie popieranie tego i promowanie i nadawanie, powiedzmy, praw temu, co jest błędne.
Czyli matematykom jest lepiej, umysłom ścisłym w rozróżnianiu pojęć i umiejętnym jakimś poruszaniu się między informacjami, tak mi się wydaje.
No tak, matematyce jest albo prawda, albo fałsz, nie ma gdzieś
matematykiem bym siebie nie nazwał, ale myślę, że pewne logiczne myślenie jakoś zostaje, mam nadzieję.
Ale pan też, oprócz tego, pan wspomniał wcześniej studia techniczne, ale tutaj Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, wrócił dopiero z programu Erasmusa, gdzie pan był, co pan robił, to z praktyk takich. Jak mógłby pan chwilę nam opowiedzieć, tak w drodze odskoczni od tych dezinformacji.
W porządku, to tak. Nie byłem na praktykach, tylko po prostu realizowałem jeden semestr nauki za granicą w ramach programu Erasmus. Było to w Stambule, w Turcji, na prywatnym uniwersytecie JEDITEP, tak się nazywał, którego nazwa oznacza Siedem Wzgórz, podobnie jak Stambuł, podobnie jak Rzym. Położony jest wśród siedmiu wzgórz, dlatego stąd wzięła się też nazwa uniwersytetu. Co mogę powiedzieć? Było to dosyć duże doświadczenie, ponieważ jednak to jest inny krąg kulturowy w pewnym stopniu niż nasz i bardzo duże miasto. Tak naprawdę nikt nie wie, ile osób mieszka w Stambule. Oficjalne statystyki mówią, że około 12 milionów, natomiast ludzie nieoficjalnie mówią, że dziś może być nawet około 20, bo cały czas ludność napływa z Anatolii do Stambułu za pracą i miasto ciągle się powiększa i tego procesu już nikt nie kontroluje. Co ja wyniosłem z tego wyjazdu? Na pewno taką pewność siebie co do języka, bo musiałem się porozumiewać w języku angielskim, powiedzmy, ze swoimi wykładowcami, też musiałem się uczyć w tym języku, więc jakoś tam moja pewność siebie, jeśli chodzi też o mówienie i o rozumienie, wzrosła. Poza tym też miałem okazję właśnie zobaczyć ludzi z różnych części świata, bo byli tam uczestnicy programu Erasmus, ale też byli studenci na przykład z Azji. Była nawet jedna dziewczyna, której rodzice uciekli z Korei Północnej. Także to też było takie ciekawe spotkanie i interesująca rzecz. Też miałem okazję zwiedzić taką bardzo ciekawe miejsce, który się nazywa Adam Pol, po turecku Polonesko. Jest to wieś, która została w XIX wieku założona przez elitę powstania listopadowego, przez emigrantów z Polski. I miałby to być kolejny ośrodek emigracyjny poza Paryżem. I Polacy tam nadal żyją. Mówią po polsku, chociaż jest to trochę ten zmieniony polski, powiedzmy, w stosunku do naszego. Ale miałem okazję ich poznać, miałem okazję tam przebywać, także no, było to dla mnie duże wydarzenie i bardzo się z tego cieszę, że miałem okazję tam być.
No właśnie, bo wielu studentów chyba korzysta z takiego programu wymiany studentów.
Z roku na rok coraz więcej. Z roku na rok też coraz więcej studentów przyjeżdża do nas. I bardzo się z tego cieszymy. Przyjeżdżają właśnie studenci też z innego kręgu kulturowego. Właśnie w minionym semestrze mieliśmy studentów z Turcji, choć żadno z nich nie było z pochodzenia Turkami. Dziewczyna z Tadżykistanu, chłopak z Bangladeszu i z Azerbejdżanu. Jest to takie dobre, ubogacające i też dla nich, z jednej strony i dla naszych studentów, spotkanie się z inną kulturą, trochę z inną mentalnością, z innym sposobem myślenia, też z innym sposobem uprawiania dziennikarstwa, bo na przykład w Tadżykistanie jest jednak, mimo wolności, jest jednak wielka, ogromna cenzura. Tadżykistan jest niewielkim krajem. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Bangladeszu. Ogromny kraj, 125 milionów mieszkańców, mnóstwo stacji telewizyjnych, gazet. Edzias, ten student z Bangladeszu, opowiadał nam, że tam nie problem znaleźć pracę w mediach, ponieważ tych mediów jest bardzo wiele ze względu na licznych odbiorców. A znowu w Tadżykistanie jest to prawie niemożliwe, żeby znaleźć pracę, ponieważ wszystko jest obsadzone przez znajomych, przez rodziny. Więc to są dwa, jakby przyjeżdżają studenci z jednego miejsca, ale z zupełnie różnych innych światów. Choćby na tym małym przykładzie. I studenci z Hiszpanii, którzy do nas przyjeżdżają, też prezentują też coś innego, inny styl prowadzenia dziennikarstwa. Dla nas to jest bardzo ubogacające, bo jeśli nasi studenci pojadą gdzieś, będą pracować gdzieś za granicą, czy nawet zwyczajnie pojadą, żeby relacjonować coś za granicę, to będą mieli dużo większe wyobrażenie i będzie im dużo łatwiej zrozumieć pewne rzeczy, poruszać się w pewnych systemach, w pewnych zasadach, które gdzieś za granicą istnieją.
A czy na przykład była jakaś informacja zwrotna od tamtych studentów z zagranicy, jak im się podobało u nas tutaj w Polsce, w Toruniu?
No to jeszcze, jak tutaj byli, to bardzo, bardzo byli zaskoczeni, bardzo im było miło i byli bardzo wdzięczni za życzliwe przyjęcie, za piękne miejsce im się podobało, położenie szkoły, że jest wśród takiej zieloności, dla nich to było coś pięknego. I generalnie byli bardzo zadowoleni. Powiedzieli, że to bardzo dobry start. Zresztą...
A mówili coś na przykład o studiach, o praktykach?
Tak, cieszyli się z tego, że mają tak dużo właśnie możliwości do praktykowania. I jedna z dziewczyn, jedna z Hiszpanek po powrocie ze studiów erasmusowych dostała pracę w telewizji hiszpańskiej, co prawda regionalnej, ale dostała pracę i współprowadzi razem z kolegą już teraz swój własny program. Więc
czyli jesteśmy, przydały się praktyki tutaj,
tak,
w telewizji.
Tak, jesteśmy zadowoleni z tego, że się tak pięknie to wszystko poukładało.
No właśnie. Pani Iwona wspomniała już o swojej pracy licencjackiej.
Tak.
A można coś więcej właśnie, bo to jest w kwestii naszego tematu też, o tej informacji, dezinformacji.
Właśnie moja praca tutaj polegała na tej dezinformacji głównie, jaka jest podawana w programach publicystycznych innych stacji. I właśnie niektóre osoby, które prowadzą program, potrafią się zagłuszyć daną osobę, która mówi o dość istotnych, ważnych informacjach, które się dzieją w Polsce. I też tutaj trzeba przyznać, że w ułożenie tak samo przy stole innych osób, jak one siedzą, też powoduje taki atak na niektóre osoby, aby je zagłuszyć, czy z tą osobą po prostu niektóre informacje podać, ale nie wszystkie. Tak samo też występują tutaj te techniki, przemilczanie, czy półprawdy, czy omyłki, gdzie nie podane są w pełni wszystkie informacje. I tutaj też warto, jak wiadomo, internet między innymi też też nie podaje, jak mówiliśmy już wcześniej o tym, dość istotne informacje i warto po prostu z prawdziwych wszystkich innych też źródeł sprawdzać, czy dana informacja jest rzetelna. I tutaj też właśnie analiza na podstawie tego, gdzie, jak w każdym podajemy te wiadomości i czy są prawdziwe.
Ja byłam recenzentką pracy pani Iwony i mimo, że jestem tutaj wykładowcą, to też z tej pracy dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy. Bardzo mnie ona zainteresowała. Otóż na przykład taka prosta rzecz, że kiedy jesteśmy w studio, jest prowadzący i są zapraszane dwie strony, no nie tyle konfliktu, ale dwie strony przedstawiające jakąś odmienną wizję, to choćby taka prosta rzecz, że prowadzący siedzi bokiem do jednej ze stron, a przodem do drugiej, pokazuje już sam stosunek prowadzącego. Można by powiedzieć, no takie ułożenie w studiu, trzeba jakoś ułożyć to studio, żeby widzowie odbierali, ale generalnie to jest jedna też z technik manipulacji, może już niesłowna, niewerbalna, ale jedna z której, no więc kiedy ja przeczytałam tę pracę, to zaczęłam bacznie oglądać programy telewizyjne, te publicystyczne, kiedy są zapraszane dwie strony sceny politycznej, prawica i lewica, i zaczęłam obserwować, w jaki sposób prowadzący podchodzą do nich, bo to już nie chodzi tylko i wyłącznie o słowa. O to, co wypowiadają. Ale to w jaki sposób oni z nimi rozmawiają? Tak. To może Iwona coś więcej podpowie.
Tutaj na przykład odnośnie zwykłego długopisu w ręce, na przykład niektórych prowadzących, też jest pokazane, w jaki sposób, no nieraz nie wypada nawet po prostu pokazywać samym długopisem na gościa, bo to jest tak jakby uciszanie kogoś.
Proszę,
ja może pokażę. Po prostu takie pokazywanie teraz na tą osobę, czy ta osoba teraz mówi, to jest uciszanie i niekulturalny sposób zachowywania się do drugiej osoby. I to właśnie też jest taki sposób na przemilczenie drugiej osoby, żeby już ta dana osoba nie mówiła, a już inny temat zaczęty, żeby po prostu druga osoba powiedziała. I tak to właśnie takie troszeczkę tutaj są techniki manipulacji od strony niewerbalnej pokazane.
Też słyszałem o takiej metodzie. Nie wiem, na ile to jest prawdziwa informacja, ale myślę, że warto się przyglądać, czy słuchać radia, podczas słuchania radia, czy podczas oglądania właśnie programów publicystycznych w telewizji, że jest przecież możliwość, żeby jednej osobie, która przebywa w studio, odrobinę przyciszyć mikrofon, a jednej podgłośnić. W tym momencie, jeśli często debata wygląda w ten sposób, że przerywamy sobie nawzajem, a nie czekamy, aż dana osoba skończy mówić i wtedy mówimy swoje, myślę, że taka osoba, która ma ten podgłośniony mikrofon, ma znaczną przewagę, bo my tutaj słyszymy siebie mniej więcej wszyscy porówno, natomiast słuchacz może słyszeć inaczej i
tak jak realizator do niego zaplanuje, czy wydawca.
Dokładnie,
tak?
I wtedy ta informacja do niego dociera, którą sobie właśnie ten realizator czy wydawca zażyczy. Także trzeba się temu przysłuchiwać.
A propos właśnie tych ilości osób. Nieraz odnoszę wrażenie, kiedy oglądam no, takie programy publicystyczne, siedzi tam siedmioro osób, i rozmawiają no, z różnych tak, partii, wiadomo, kto będzie co mówił. To już jest wiadomo przecież, że ten będzie mówił tak, ten będzie w opozycji do tego, ten będzie w opozycji, no bo tak to się rozgrywa. I zastanawiam się, jaki cel jest takich programów, skoro no wiadomo, że prawa strona będzie mówiła tak, lewa strona będzie mówiła inaczej, a na końcu i tak podsumuje dziennikarz i pójdzie w którąś stronę.
Jeden z wykładowców poruszył ten temat u nas właśnie na uczelni podczas wykładu i jego zdanie na ten temat było takie, że obiektywność dziennikarska nie polega na tym, że po jednej stronie ustawiamy powiedzmy tych, po drugiej tych i niech walczą ze sobą jak na ringu, a publiczność niech się z tego cieszy, tylko obiektywność dziennikarska polega na tym, że ja słucham danej osoby, tego co ona ma do powiedzenia, a w ten sposób daje jej się wypowiedzieć, żeby nie narzucać jej, albo maksymalnie w możliwy sposób umniejszyć swoje poglądy i spróbować maksymalnie obiektywnie usłyszeć to, co ta osoba mówi. To jest oczywiście niemożliwe, bo nawet jak dziennikarz układa swoje pytania, to i tak układa je według jakiegoś swojego światopoglądu, czy tego, jak ma w głowie poukładane. Natomiast właśnie na tym polega ta obiektywność dziennikarska, zdaniem tego wykładowcy, a nie na stawianiu naprzeciwko siebie dwojga ludzi, żeby się kłócili, bo wiadomo, że rzadko się zdarza, żeby osoby, które nie zgadzają się w zasadniczych kwestiach, nagle doszły do porozumienia i wyciągnęły jakiś złoty środek w trakcie jednej dyskusji.
kilkanaście lat temu, to już będzie teraz kilkanaście lat temu, prezenter głównych wiadomości w Stanach Zjednoczonych, jednej większych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, już podczas, kończąc już program, powiedział coś, co było poza zupełnie scenariuszem tego, co miał powiedzieć, czym zdenerwował bardzo wiele osób. Otóż powiedział wprost do słuchaczy, on jako taki porządny, rzetelny dziennikarz, powiedział, że on ma już tego dosyć, ponieważ nie chce czytać dalej już tych wiadomości, głównego wydania wiadomości, ponieważ każą, on tak mówi, każą nam pchać coraz głupsze, coraz bardziej idiotyczne wiadomości po to, żeby przyciągnąć widzów, ale mówi nie po to, żebyśmy walczyli z innymi programami informacyjnymi, tylko żebyśmy my walczyli o widzów z programami rozrywkowymi. Więc postawienie na jednej szali programu rozrywkowego i programu informacyjnego, no to dla mnie jest czymś odrobinę niebezpiecznym dla społeczeństwa. Zostało ukute w Stanach Zjednoczonych takie pojęcie infotainment, od angielskiego info, informacja, i entertainment, rozrywka. Połączenie tych dwóch słów, czyli informacja, która ma być jednocześnie rozrywką. I jak ojciec pyta o ten program, który wiadomo, co powiedzą, wiadomo, jaki będzie wynik, wiadomo, co też spuentuje, w jaki sposób spuentuje dany dziennikarz, to myślę, że to jest element tego właśnie infotainment, czyli informacji, która ma być rozrywką. Ona tak naprawdę nie ma edukować, nie ma przybliżać jakiegoś problemu, nie ma wyjaśniać słuchaczom, widzom czegoś konkretnego, ma ich po prostu zabawić. Mimo że jest podana w formie informacji, ma znamiona, wrażenie sprawia obiektywności, rzetelności, bo rzeczywiście mamy jedną stronę, drugą stronę, trzecią. Pamiętam, jak kiedyś na zajęciach studenci opowiadali mi, pojechali do programu Tomasza Lisa jako widownia zwyczajnie i miał się rozpocząć program i centralnie za Tomaszem Lisem usiadł sobie jeden z uczestników tego programu, który miał koszulkę z jakimś logo ruchu narodowego i miał już się zacząć program i zostało minutę do wejścia i ktoś to zauważył, że jak kamera wjeżdża na Tomasza Lisa, to widać tego chłopaka i po prostu dwóch ochroniarzy podbiegło i go stamtąd przesadziło. Więc to też są takie elementy, to opowiadali mi studenci, którzy tam byli i widzieli tę sytuację. To są takie elementy, które wpływają na cały wizerunek danego programu, więc my tutaj mówimy przede wszystkim o słowach, które niosą specjalną, szczególną moc, ale to wszystko ma gdzieś swoje podłoże i swoje szersze tło.
A propos tego, co pani doktor mówi i w ogóle różnych dziennikarzy, tak? Pamiętam, gdzieś tam jest na internecie taki film na YouTubie, że właśnie jeden z dziennikarzy czołowych stacji telewizyjnych przemawia do studentów dziennikarstwa i mówi, że często się wydaje, że ludzie są głupi. Tak w ten sposób zaczyna, ale wy nie będziecie tak, że ludzie nie są głupi, że nie macie mówić jak do ludzi głupi, bo są jeszcze głupsi. Czyli w ten sposób jest traktowany widz przez dziennikarza. I teraz się zastanawiam na to, w którą stronę idzie dziennikarstwo, w którą stronę idzie przekaz informacji w naszych mediach.
Ja myślę, że ludzie są już trochę zmęczeni właśnie takim ogłupianiem ich. Ludzie nie są wcale tacy głupi, jak niektórzy sobie myślą i są zmęczeni z tym. To pokazuje też na przykład popularność internetu, gdzie ludzie sami sobie filtrują informacje i sami sobie wybierają informacje, które chcą odbierać, a nie to, co jest dla nich przygotowane przez telewizję czy przez radio. Więc to też się zmienia. Zmienia się w kolejnych pokoleniach. To młode pokolenia nie ogląda już telewizji. Młode pokolenia używa internetu, używa smartfonu, tableta i stamtąd on czerpie informacje. Jeśli ogląda filmy, to ogląda jakieś seriale, jakieś filmy fabularne, ogląda je przez internet, a nie ogląda je w telewizji. Więc myślę, że wydawcy, producenci i sami dziennikarze będą, żeby przyciągnąć do siebie widza, będą musieli jednak zmienić trochę podejście do niego.
Taka jest prawda, że właśnie w internecie jednak ludzie, tak jak ja mam wrażenie, jak przeglądam internet, że jednak się wykazują jakąś inicjatywą i kiedy stacja, często tak jest właśnie, że umożliwia dodawanie komentarzy, to, a nawet nie, po prostu przez portale społecznościowe ludzie w jakiś sposób zawsze naprostują informację, która jest fałszywa, lub wydaje im się fałszywa. Na przykład teraz pod koniec lipca była taka sytuacja we Francji, że 20-letnia dziewczyna została pobita przez 5 innych dziewczyn, opalała się w stroju kąpielowym i została pobita podobno przez to, że miała niemoralny strój. I tak podały wszystkie media, tak podały wszystkie gazety. Natomiast internauci natychmiast dopisali, że po prostu to były prawdopodobnie muzułmanki. Oczywiście to nie jest w żaden sposób potwierdzona przez sąd czy przez jakąś poważną instytucję informacja, ale najprawdopodobniej tak właśnie było, tylko media przez
poprawność
polityczną, tak, dokładnie, w jakiś sposób bały się czy nie chciały tego powiedzieć. A jednak internauci dotarli do tej prawdy, i o ile to była prawda, i, no i pokazali też właśnie prawdziwy wymiar tego zajścia.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym programie. Przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Tekst pisany i treść mówiona w informacji i w dezinformacji. Naszymi gośćmi są pani dr Monika Kacprzak, pani Iwona Kowalska, pan Eugeniusz Romer, wszyscy związani oczywiście z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, czyli pani mistrzyni, tak, i czeladnicy, uczniowie, studenci. Numery telefonów dla wszystkich z Państwa, bo Państwo nas widzą w telewizji Trwam, ale też słuchają Radia Maryja. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Z zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014 i w naszej rodzinie 536 6300 i 536 6400. No jakbyśmy tak zaczęli analizować po kolei pewnie różne programy w telewizji, czy może w radio, bo radio też gdzieś tam ktoś jedzie, słucha sobie audycji, bo w tym i w tym radiu tak ciekawie mówią, bo są tacy profesorowie. Okazuje się, że profesor profesorowi no nieraz zaprzecza. To jest ciekawe w ogóle, tak, że jest ktoś, kto ma tytuł profesorski i drugi profesor okazuje, że nie, on się myli. Jak może mówić takie rzeczy? Też widzimy, obserwujemy takie zjawiska. Co do tej pory jakoś tak było, no, nie za bardzo jakoś do tego byśmy się przekonali, tak? Gdyby nie to, że jednak jest i prawa jakaś strona mediów, i lewa strona, że jakoś zaczyna to wszystko funkcjonować różnorodnie.
Myślę, że na gruncie naukowym, na gruncie czysto naukowym, takie spory między profesorami to jest coś zupełnie normalnego. Coś zupełnie naturalnego, co napędza naukę, co sprawia, że ta nauka się rozwija, nie zatrzymuje. I to nie powinno dziwić. Ale jeśli profesorowie występują w roli autorytetu, mają się wypowiadać jako znawcy tematu i nagle się okazuje, że są zupełnie rozbieżne informacje, no to może budzić nasz niepokój, może budzić nasze zainteresowanie. Dlaczego tak się dzieje, że podają jako, ponieważ inaczej podaje się informację jako informację naukową, inaczej tezę, tutaj Eugeniusz mówił o studiach ścisłych, tak, jest teza, która musi być zweryfikowana, która musi być naukowo sprawdzona, inaczej nie pójdzie jako wynik badania, musi być potwierdzony, i jeśli jest, no to nikt temu nie zaprzeczy. A jeśli my mamy, domniemywamy coś, jeśli coś sądzimy, to tutaj jasne, że możemy się różnić. Ktoś może sądzić coś, ktoś inny może sądzić coś innego, tak, na poziomie faktów nie możemy się sprzeczać, a na poziomie naszych opinii, czy naszych odczuć, naszych osądów, pole do manewru jest ogromne.
No właśnie, fakty i opinie, czyli dwie różne sprawy. Sądzenie, bo są takie słowa klucze, takie wytrychy, tak? Wydaje mi się, że coś tam. Sądzę na ten temat, coś takiego. To też jest ważne w odbieraniu przez nas, przez widzów, przez słuchaczy jakiejś informacji.
To jest, myślę, to podstawowe rozgraniczenie między dziennikarstwem informacyjnym a dziennikarstwem publicystycznym. Bo o ile dziennikarstwo informacyjne powinno być stricte bezosobowe, jeśli słuchamy dziennika, tam nie padają takie stwierdzenia: widziałem wczoraj, że coś tam się stało, tylko raczej właśnie są pisane bezosobowo. I te informacje, myślę, są bardziej ten rodzaj dziennikarstwa jest bardziej podatny na manipulacje, ponieważ to, w jaki sposób sformułujemy tekst, ma przeogromny wpływ na to, jak zostanie odebrany i jaki efekt wywoła. Natomiast on sprawia wrażenie cały czas tekstu obiektywnego i tekstu tylko czysto informującego, a nie podającego opinii, nie posiadającego, nie niosącego ze sobą jakiejś opinii. I dlatego to jest trochę taka, powiedzmy, pułapka, to jest przykryte. Natomiast w dziennikarstwie publicystycznym jak najbardziej autor ma prawo wyrazić swoje zdanie. Właśnie na tym polega publicystyka, komentarz do jakiejś sprawy. też powinno starać się wchodzić w te obiektywne ramy, ale jednak jest pisane osobowo. To dziennikarz publicysta pisze ze swojego punktu widzenia i można wtedy z nim polemizować, można się zgodzić, można posłuchać jego argumentów i myślę, że tutaj w tym miejscu jak bardziej jest więcej sposobów na weryfikację tego, czy to jest tekst prawdziwy, czy większe pole do polemiki, tak mi się wydaje.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magdalena z Krakowa mówi. Chciałam tylko przyznać rację pani doktor w jednej rzeczy, że tak jak powiedziała, że w Stanach Zjednoczonych info rozrywka, no u nas troszeczkę inaczej. U nas jest info i groza. Nasze wiadomości, które słuchamy, a oglądam na różnych stacjach, żeby mieć po prostu jakąś ogólną wiedzę, co kto przekazuje, to głównie jesteśmy bombardowani tragediami ludzkimi. Gdzie się ktoś utopił, gdzie był pożar. Nie mówi się w ogóle o rzeczach istotnych. Dlatego nasze dziennikarstwo po prostu i nasi prowadzący wszystkie fakty czy dzienniki to po prostu, no wiem, że muszą się podporządkować polityce i dokąd będą właśnie te media w rękach polityków, no to niestety nie będzie dobrze i prawdziwych informacji nie usłyszymy. Dlatego oglądamy te stacje, gdzie możemy usłyszeć prawdę, między innymi telewizję Trwam, Radio Maryja. Dziękuję serdecznie za audycję.
Dziękujemy pani Magdaleno. No, pani Magdalena zwróciła tutaj uwagę na takie, nieraz właśnie są takie wrzutki, które czasami no tak można sobie pomyśleć, po co taka informacja była rzucona? A czy ona właśnie nie ma działać na moje emocje jako widza, że coś ma się później wydarzyć albo coś wcześniej się wydarzyło, ma być jakaś następna informacja? Czy są takie techniki?
Tak, to jest, no niestety to jest działanie podporządkowane w dużej mierze ekonomii. Wydarzenia, które są oddziaływujące mocno na emocje, które poruszają człowieka, właśnie śmierć, nieszczęście, wypadek, tragedia, przyciągają dużo prędzej. Jest też taka zasada tego, że dużo prędzej odbiorcy zainteresuje śmierć jednej osoby w jego miejscowości niż śmierć 300 osób na przykład 1000 kilometrów dalej. To, co jest mi bliskie, to, co jest ze mną jakoś związane, dużo prędzej mnie zainteresuje. Więc jeśli mówimy, że na przykład w Polsce utonęło tyle osób, to są oczywiście informacje prawdziwe, ale ciągle są gdzieś tam podawane, zginęło, no to są to dla nas jakby bliższe informacje i ważniejsze i budzące więcej emocji niż to, kiedy mówi się, że w Syrii zginęło tyle osób, że w Turcji zginęło tyle osób, że w Iraku zginęło tyle osób, bo to jest dla nas jakaś abstrakcja. Większość z nas w Syrii nie była, więc dla nas ci Syryjczycy tam to są ludzie, ale trochę abstrakcyjni ludzie, którzy nas, no nie mamy rodziny w Syrii, nie dotyczy. Jeśli na przykład dzieje się wypadek gdzieś tam i ktoś podaje, że zginął gdzieś Polak, to od razu czujemy, że to jest coś co jest dla nas bliskie. Stąd też dziennikarze chętnie biorą takie tematy, bo wiedzą, że one się sprzedają, że one się przekładają później na oglądalność, na odbiór, na czytalność takich informacji.
Właśnie, ja tylko chciałam jeszcze wspomnieć, tutaj emocje i rola manipulacji też jest bardzo widoczna w reklamach. Też właśnie tutaj możemy przez muzykę to zobaczyć.
A tak, ale reklamę to już jest zupełnie już inny rozdział. Mamy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora.
Słucham, oglądam właśnie ten program, nie sam, z innymi ludźmi wykształconymi. Tak, i jest i wybitny socjolog, i teolog, i historyk. Tak. No i ja też jestem, proszę ojca, i tak słucham tego. No po prostu... Jedno, ważne jest, żeby człowiek nie chciał być okłamywany. To jest pierwsze. Wychować naród, wychować społeczeństwo. Człowiek ma rozum. I o to chodzi, żeby wychować tak, żeby używał tego rozumu. Żeby nie kierował się taką zasadą życiową. Bo to jest w tej chwili tak media kształtują to, ale tymi mediami ktoś steruje. Państwo mówicie, tam słyszałem głos, politycy. Są i politycy, ale i grupy interesów, przeróżne koncerny. Proszę popatrzeć, jaka jest struktura własności mediów w Polsce. Państwo dzisiaj mówicie słowo pisane i mówione, prawda, w informacji i manipulacji. No to popatrzmy tylko na chociażby na dzienniki, na słowo pisane w Polsce. Dzienniki, periodyki różne, tygodniki, miesięczniki. W czyich rękach są? Warto to obserwować nawet na jakiej części Polski, w której części Polski, jakie są media. Struktura własności. Nie wystarczy wziąć do ręki i przeczytać, czy to jest polskimi literami, czy polskie słowa są. To, że jest po polsku napisane, nie znaczy, że tam jest treść, którą by chcieli, którą by Polacy normalnie przyjęli, gdyby nie byli wymanipulowani, prawda? Większość mediów w Polsce, tych pisanych, jest w rękach niemieckojęzycznych. To jest bardzo charakterystyczne. Na obcy kapitał, na media w obcych rękach Niemcy sobie nie pozwalają. Polacy zaraz to zrobili. Ba, warto jeszcze więcej poobserwować te sprawy, wziąć książki do ręki. Warto by rozmawiać z ludźmi innymi, chociażby w swoim środowisku. Jakieś takie kręgi tworzyć dyskusyjne. Ludzi, którzy by chcieli coś więcej wiedzieć. Proszę patrzeć, jak to się stało, w którym roku, jakie nazwiska za tym stoją. Oni w tej chwili, mają dużo do powiedzenia i w Polsce, i do Unii Europejskiej poszli na tamte, powiedziałbym, stołki. Tak, to jest i wtedy będziemy widzieć, o co tu chodzi. No i po prostu używać rozumu. Dlaczego żeśmy tak chcieli koniecznie Radio Maryja i telewizję później Trwam i nasz dziennik? Dlaczego? Dlatego, że nie mamy nic do roboty? Nie, tylko dlatego, żeby pomóc narodowi, żeby naród myślał. Dlaczego jesteśmy tak atakowani? Przed chwilą był program jeden, nie będę mówił, który, ale tak w międzyczasie zobaczyłem, co oni tam mówią. Oczywiście zęby wbijają w Radio Maryja. I kłamią, obrzydliwie kłamią. I poseł PO, i ta niby redaktorka, a jeden był z innego ugrupowania, to go do głosu nie dopuścili, tylko przekrzykiwali go. No, to przecież... I oczywiście i Radio Maryja też tam było i że w Radio Maryja to powiedzieli, czy tamto. Nieprawdy mówią, wprost kłamią bezczelnie. No. Także to już nie jest manipulacja, jakaś taka manipulacja sprytna, żeby ludzie nie zauważyli, tylko wprost kłamią. Tak. I dlatego, dlaczego media inne, żebyśmy sobie chociażby porównali? Warto porównywać. Jak kupujecie Państwo Gazetę Wyborczą, to kupcie i nasz dziennik. I patrzcie, to znaczy kupcie, weźcie w rękę, bo ja powiedziałem kupcie, to powiedzą, że ja już reklamę robię, przecież tylko Krajowa Rada czeka, żeby nam następną karę dać. W każdym razie weźcie do ręki, tak powiem, nasz dziennik i porównajcie, o czym ci mówią, a o czym ci mówią. I tak jakiś czas to obserwować, a później powiedzieć innym. To jest konieczne, to powinni robić również ludzie ci, którzy mają ambicje należeć do tak zwanej inteligencji. Bo bardzo duża część tej tak zwanej inteligencji postępuje, no tak się dała uprowadzić, że ja mówię, Boże, jakie on ma studia, co on skończył. No, trzeba szukać innych źródeł jeszcze. Jaka opcja stoi za danym pismem, za daną stacją radiową, za daną stacją telewizyjną? Kto jest? I warto pamiętać, ja to nieraz już powtarzałem, że jeżeli tak obrazowo, jak z tymi mediami jest, jeżeli w Polsce jest 331 stacji radiowych, dosłownie 331, to są dane, o które poprosiliśmy Krajową Radę i nam to przekazali, Radiofonii i Telewizji. Także nie mamy wszukanych. Oni nam oficjalnie przekazali. Oczywiście to są stacje ogólnopolskie, to są stacje i satelitarne, to są stacje regionalne, ponadregionalne, lokalne, ale jest 331. Stacji telewizyjnych 113. I teraz popatrzmy, jaka jest struktura własności. Kto za tym stoi? Nie wystarczy powiedzieć, Polsat, Solosz. Nie wystarczy powiedzieć, co reprezentuje ten człowiek i jak to się wszystko stało. Także to popatrzmy na to wszystko. Kto za tym stoi? Jakie ma interesy? Warto patrzeć, jak na przykład media, chociażby w trakcie kampanii wyborczej, jak oni traktowali na przykład kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę, a jak traktowali, co mówili o Komorowskim. Albo teraz. Jeździ pan Andrzej Duda, pan prezydent Andrzej Duda jeździ po Polsce. To jakaś gazeta, nie będę jej nazywał nazwy, ale nie nasz dziennik w każdym razie, o tak bym powiedział. Co? Zdjęcie pokazuje, zdjęcie chociażby w tym, jak się to, w Jędrzejowie, jak klęczy i całuje krzyż. Trzyma w ręku krzyż zakonnik. Tylko to było, a w tym krzyżu są relikwie. Co to jest Jędrzejów? Kto tam był? Tam był Wincenty Kadłubek. Kto to był? Jaką on odegrał rolę w kształtowaniu również naszego państwa? I tak dalej. To wszystko jedno z drugiego wynika i wtedy zrozumiemy. Nawet to ucałowanie tych relikwii. Ale później, że był na spotkaniu tam, że to, że tamto, nic już nie powiedzieli. I teraz cały czas, jaki Boże skrzywdzony, ten Komorowski cały czas. I wszystkie te media. Dlatego mówię, popatrzcie gdzie indziej. Popatrzcie, nie tylko jedno, ale z wysiłku trochę, a może coś mają racji, prawda? A może to Radio Maryja jednak ma rację, a może tam są jacyś ludzie, a nie jakieś potwory i coś mają do powiedzenia, prawda? Ja to mówię do wszystkich, bo my katolicy i słuchacze radia, widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, powinni być też nosicielami prawdy. Prawda. I pierwsze to jest prawda, a nie opinia. Nie opinia. I to jest to, czym się kierują przeważnie teraz i na uniwersytetach, różnych, zwłaszcza zachodnich, do nas też już to przyszło. Nie ma prawdy. Opinia. I kraczą, a zwłaszcza na Kościół. Boże, co oni wygadują. Teraz na przykład, co oni wygadują. Tam ci księża coś powiedzieli w tym kościele wizytek, wspaniałe siostry zresztą, tak, to nie te siostry wspaniałe, tylko księża powiedzieli, to mówią, w imieniu Kościoła przepraszali. W imieniu Kościoła to może ten, którego Kościół do tego wydeleguje. W imieniu Kościoła, proszę zobaczyć, nawet biskup jeden nie mówi w imieniu całego Kościoła, tylko mówi w imieniu mojej diecezji, w imieniu ordynariusza tej diecezji mówię. A jeżeli już to konferencja episkopatu mówi w imieniu całego episkopatu Polski, a tu już takie manipulacje robią, że rozum używać, obserwować, porównywać i szukać prawdy. I patrz jeszcze, kto to głosi. Kto to głosi? Jaki biznes za tym stoi? Komu na tym zależy? Przecież słuchajcie, z Niemcami trzeba żyć dobrze i my chcemy żyć dobrze. Dalej jak ja patrzę, Własność niemiecka gazeta, zobaczcie, w 1 września czy ta niemiecka gazeta pisze o napadzie na Polskę. Nic, cisza. No i nawet ludzie nie wiedzą, tak idą jak gęsi. To tak jak stado gęsi. No to trzeba być orłem. My jesteśmy spod znaku orła, a nie gęsi. A orzeł szybuje wysoko i to inteligentny ptak. I my też musimy. Nawet chociażby tylko to. A jakie interesy? A jakie co? Prawda? Także obserwujmy i wprawdzie tylko prawda nas wyzwoli. Prawda jest siłą pokoju. Bez prawdy nie ma prawdziwej miłości. To jest naiwność. I tak dalej. Dziękuję. Alleluja i do przodu. Myśleć i uczyć się od lepszych. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi. Do tego?
Tak, mam taki komentarz, ponieważ jedna z naszych studentek pod moim kierunkiem pisała pracę swoją dyplomową, licencjacką na temat struktury własności prasy w Polsce. I analizowała dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, wszystkiego rodzaju prasę, jeśli chodzi o periodyczność. I byłam zdumiona sama wynikami jej badań, ponieważ okazało się, to nawiązuje do tego, co ojciec dyrektor powiedział, okazało się, że ponad 85% miesięczników, które są na polskim rynku, one nie są w polskich rękach. To tylko 15% zostaje, to takie już niszowe, specjalistyczne miesięczniki. A miesięczniki może nie mają takiej siły oddziaływania, jeśli chodzi o opinie, takie jak dzienniki czy tygodniki, ale jednak to bardzo często są specjalistyczne jakieś periodyki i no, dla swoich czytelników no, mają dosyć duże znaczenie. Miesięcznik jest taką większą formą jednak dziennikarską. I byłam zdumiona, że to aż 85%, więc no to jest takie... W suma, kiedy podsumowała wszystkie, nie zbadała chyba wszystkich tych, które nieregularnie się ukazują, bo te było trudno wszystkie wychwycić, to wyszła proporcja, mówię teraz o wszystkich pismach, tak, od dzienników począwszy, a na rocznikach skończywszy, bo na tym się kończy prasa. Wyszło, że chyba 67% wszystkich jest w ogóle nie jest w polskich rękach, a mniejsza część jest w polskich rękach, więc no, to jest prawda, co powiedział ojciec dyrektor, jeśli to przełożymy. Nie? Mamy to pięknie w tej pracy licencjackiej wszystko wykazane.
Co jest też ciekawe, właśnie ta prasa regionalna, gazety, no to najchętniej jest czytana przez ludzi, no bo tak. Każdy chce wiedzieć, co się u sąsiada i u mnie dzieje. To jest ponad 90% w rękach niemieckich. Tam są takie koncerny, trzy koncerny niemieckie i ponad 90%.
Tak to wygląda, niestety.
Więc tutaj trudno się dziwić, że się rozpisują na przykład różne gazety i później jest to brane czy do radia, później w telewizji, o tym jest mowa, że tam jakaś jedna gazeta w Niemczech coś tam skomentowała na temat prezydenta Andrzeja Dudy, na temat jego opinii, no i już wszystkie gazety, może nie wszystkie, ale wiele gazet jest już zbulwersowanych naszych, to znaczy, że jak prezydent mógł tak powiedzieć, bo tutaj się nam relacje załamią, a nie mamy na przykład wiadomości, co tam powiedzieli w Brazylii, w Japonii, to jest ciekawe też, nie? Bardzo dużo mówi o tym.
To jest to, co powiedzieli studenci na początku, że przemilczanie, bardzo wiele nam mówi przemilczanie, jakie informacje są przemilczane, co jest gdzieś tam zostawiane, zamykane, niepokazywane, bo to bardzo dużo wtedy mówi, tylko to trzeba mieć jednak wysiłek. Ja rozumiem, że ludzie często po prostu są zbombardowani. To teraz nawiązuję do tego, od czego ojciec zaczął te nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Ludzie są bombardowani ilością informacji. To są nie tylko informacje, czyste informacje, ale to są wszelkiego rodzaju informacje, kiedy jedziemy. Ja tutaj jadę do studia i widzę mnóstwo reklam po drodze, mnóstwo jakichś afiszy, billboardów. To są też informacje, które do mnie docierają. I spośród tego mnóstwa wyłowić to, co jest prawdziwe, spośród tego mnóstwa wyłowić to, co jest rzeczywiście wartościowe, to nie jest łatwe. To się staje coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach. Do tego, nie wiem, dochodzi radio, włączam w samochodzie radio, gdzieś idę dalej, gdzieś w sklepie radio gra i ciągle jesteśmy tymi informacjami bombardowani.
Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Halo.
Jesteśmy na antenie, tak? Kto się z nami połączył?
Halo.
Tak, jest pan na antenie. Kto się z nami połączył?
Niech będzie to Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Słuchamy Pana. No nie wiem, czy...
Proszę mi powiedzieć tak. Zajmujecie się różnymi tematami. Dlaczego nie poruszycie tematu, że księża również mają jakieś dochody? Normalni obywatele są opodatkowani.
Proszę pana, pozdrawiam pana serdecznie. Niech pan Bóg błogosławi panu. Wszyscy są opodatkowani w Polsce, a pan, wydaje mi się, też, nazwijmy to, może być ofiarą dezinformacji pewnej. pewnej tajemnicy. Każdy płaci podatki, ja płacę podatki, każdy ksiądz płaci podatki. Mało tego, każdy proboszcz płaci podatki za swoich, za ludzi, którzy mieszkają na terenie parafii. Czyli to nie tylko ci, którzy chodzą do kościoła, ale wszystkich ludzi, nieważne czy ochrzczony, czy nieochrzczony, ale jest na terenie tej parafii. To nie małe podatki. Zachęcam do sięgnięcia w liczby, zachęcam do szukania faktów i szukania prawdy, bo prawda właśnie wyzwala człowieka, a wtedy będziemy mądrzejsi.
Wtedy nie trzeba będzie takich pytań stawiać.
Nie trzeba będzie właśnie takich pytań stawiać, a będziemy się bardziej pytać o to, co się z tymi podatkami dzieje. Może.
Tak, pewnie tak.
Ale właśnie, no widzimy, że też te różne takie mity chodzą też i one ciągle gdzieś tam wracają. Co jakiś czas, wiadomo, że jak się dzieje coś ważnego, że na przykład Kościół na pewno będzie przeciwny, tak? Sprawa na przykład in vitro. Niesamowicie w tym momencie w mediach był poniżany wizerunek kapłana. Czyli gdzieś tam odzierany z jakiejś tam godności, dużo jakichś wrzutek typu, no, że to taki ksiądz, ten taki ksiądz, tutaj coś w kościele nie wyszło i ludzie tracą zaufanie w tym momencie, po to, żeby ludzie stracili zaufanie do kościoła.
No to jest element takiej długotrwałej, długofalowej dezinformacji czy obniżania wartości wizerunku czyjegoś i no, to są już zaplanowane bardzo mocno kampanie, prowadzone, koordynowane przez kogoś. No one, ja też myślę, że one w dużej mierze mają wymiar ekonomiczny, komuś to się musi bardzo opłacać, dlatego w taki sposób jest to robione. Mi chyba pozostaje dodać to, co powiedział ojciec dyrektor, że trzeba myśleć i szukać, sięgać do różnych źródeł i coś, co u nas w Polsce no, trochę też zanika. Może ja pracując ze studentami, to jeszcze my pracujemy gdzieś z tekstami, z książkami naukowymi. Szukanie źródeł nie tylko gdzieś w mediach opiniotwórczych, ale u samego źródła, ponieważ one no, mają zupełnie inną ciężkość, inną wartość. To, co pojawia się w nauce. Ludzie, ja nie mówię, że wszyscy, ale tak patrząc na te młodsze pokolenie, tych jeszcze, którzy na studia nie przychodzą, no nie chcą czytać, nie chce im się czytać. Gdzieś to lenistwo się wkrada. Nie mówię, że wszyscy, ale jeśli oni nie będą czytali już teraz, no to później nie nabiorą tego nawyku, nie będą czytali, nie będą pozyskiwali informacji, bo jeśli my tutaj rozmawiamy, opieramy się na czymś, to przede wszystkim opieramy się na porządnych publikacjach naukowych, książkowych, na badaniach wieloletnich często, prowadzonych przez zespoły kilku czy kilkunastu osób, które pracują nad tym, a nie tylko na tym, co jest podawane w mediach opiniotwórczych. Więc to jest taka moja rada jako wykładowcy, żeby sięgać też do nauki, sięgać też do materiałów, które nie są dziennikarskie stricte, ale które mają konkretną, rzetelną wiedzę. Szczególnie na te tematy, które nas interesują bardziej, żebyśmy no, nie byli takimi zupełnymi laikami.
Ja myślę, że to się wiąże w pewien sposób z tym, co powiedział ojciec dyrektor, że powinniśmy patrzeć, jakiemu interesowi służy publikowanie danych informacji. Bo na przykład w pewnym czasie w Polsce bardzo były nagłaśniane w różnych mediach wypadki drogowe, różne z udziałem dzieci, takie bardzo brutalne i tak dalej. Ale jak zajrzałem do statystyk publikowanych przez policję, okazuje się, że z roku na rok w Polsce maleje ilość wypadków. W Polsce jest dużo mniej wypadków niż w Niemczech. Oczywiście tam jest też większy ruch i też więcej obywateli, także też trzeba na to w ten sposób spojrzeć. Ale jednak nie ma jakiejś piorunującej tendencji do zwiększania się wypadków. Natomiast też mniej więcej w tym okresie powiedzmy ustawodawstwo dotyczące przepisów ruchu drogowego i powiedzmy płatności za wykroczenia, mandaty i tak dalej, się zmieniało i bardzo możliwe, że właśnie
tak, o to chodziło. Tak, wyższe mandaty, nie? Musisz
tak, żeby podwyższyć, żeby społeczeństwo jakby przyszykować do tego, żeby
ludzie się zgodziło.
Tak, żeby się na to zgodziło.
Bardzo dobrze, że tak robią.
Podobnie też myślę, że podobny efekt przyniosło to, że w mediach było dużo informacji na temat różnych patologii w rodzinie. Był pewien temat, który myślę bardzo wielu ludzi zna i był wałkowany w wielu mediach przez długi czas a propos właśnie patologii w rodzinie i też wiele innych tematów. A jeśli spojrzymy na statystyki, ja nie spoglądałem, ale wydaje mi się i tak też słyszałem, że jest to właściwie promil tak naprawdę. Ta patologia, która występuje w Polsce, jest to pewien ułamek, a nie jest to wcale zjawisko powszechne. Ale jednak, gdy pan prezydent, były prezydent Bronisław Komorowski podpisywał konwencję, tak zwaną konwencję przemocową, to znaczna ilość ludzi w Polsce zgadzała się z tym i uważa, że to jest bardzo dobry krok. I nie wiem, czy jest jakiś jasny, naukowo stwierdzony związek przyczynowy między tymi dwoma rzeczami, ale myślę, że było to w pewien sposób przygotowanie właśnie ludzi na to, żeby się zgodzili na tę konwencję, nie protestowali.
Bardzo dziękuję i już mamy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże, mówi Barbara z Krakowa.
Szczęść Boże, miło mi.
Ja chciałam powiedzieć właśnie, do tego tematu nawiązać, szukania wszędzie informacji. Więc chciałam powiedzieć, że internet jest również informacją. Ja mam wprawdzie 77 lat skończone, ale posługuję się internetem.
Gratulujemy.
I chcąc znaleźć stronę ministra niedawno mianowanego, nie będę mówić nazwiska, chciałam się dowiedzieć, ponieważ nazwisko tego ministra skojarzyło mi się z moim kolegą ze studiów, który to samo nazwisko nosił, był bardzo antypatyczny, powiedziałabym nawet niewychowany. I kiedy koleżanka moja w ciąży była i chciała sobie usiąść, on jej wyrwał krzesło spod siedzenia. Także bardzo elegancki był pan.
Ale no pomijając...
I chciałam się dowiedzieć, sprawy, jakie tak. to środowisko. Bo to jest pan mianowany ministrem, świeżo mianowanym, bo ta roszada jest bardzo szybka,
no tak,
i częsta.
Tak, to wiemy.
I okazuje się, że to jest prawdopodobnie syn tego mojego właśnie kolegi. Bo tak się zgodziło. No zrobiłam takie prywatne śledztwo. Ale na stronie tego pana ministra mianowanego była informacja, że są pewne dane wycofane. Ja myślę, że właśnie to było wycofane, że jego tatuś, prawdopodobnie tatuś, był świetnym współpracownikiem bezpieki przez wiele, wiele lat. Miał wszystkie dobra, jakie mógł mieć. Był również profesorem w wyższej uczelni. No i w ten sposób straciłam zupełnie zaufanie do tego pana ministra, zresztą swoim zachowaniem i swoim postępowaniem.
Rozumiemy pani Barbaro. Dziękujemy za ten telefon.
To jest takie, że zachęcam nawet starych ludzi. Mają czas, niech szukają. Bo wierzymy ludziom, którzy się przedstawiają zupełnie inaczej niż są.
Bardzo dziękuję pani Barbaro. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. No tutaj właśnie i ludzie, którzy są wcześniej urodzeni troszkę niż my, posługują się, umieją też odnaleźć gdzieś źródło, chcą się dowiedzieć na temat taki czy taki, tutaj pani nam szczegółowo opisała, ale...
Tak, teraz już coraz częściej wychodzi, prawda, na jaw. Dzięki właśnie takim małym, prywatnym, indywidualnym śledztwom użytkowników internetu, którzy później jeszcze dodatkowo wyniki swojego śledztwa gdzieś publikują na portalach społecznościowych, czy gdzieś na portalach, na blogach, tam gdzie można umieszczać informacje. I to też jest trochę przemiana w tej strukturze dziennikarskiej, ponieważ jakby dziennikarze, ci zawodowi, mają konkurencję. Konkurencję w postaci użytkowników, konkurencję w postaci czytelników, którzy sami dochodzą do prawdy, sami szukają źródeł. Jasne, że dziennikarz nie jest w stanie wszystkiego znaleźć i wszystkiego się dowiedzieć i to może służyć pomocą, ale ja bym też troszkę, znaczy ja tu popieram, tak? Popieram takie działanie, ale bym właśnie, jeśli chodzi o internet, przestrzegała przed tym, że dziennikarz, który jest wykształconym dziennikarzem, porządnym dziennikarzem, wie, że musi, że ma pewną deontologię, że musi zachowywać pewne ramy etyczne, że jest coś takiego jak etyka dziennikarska. Studenci nasi uczą się etyki dziennikarskiej, mają zajęcia z etyki dziennikarskiej i rozumieją znaczenie etyki, wartość tej etyki. A taka osoba, która nie ma przygotowania takiego warsztatu, która nie zwraca na to uwagę, tylko zależy jej na tym, żeby się tylko i wyłącznie gdzieś w internecie zabłysnąć, pokazać, nie zwraca uwagi na etykę. Takim drastycznym przykładem jest na przykład publikowanie zdjęć, czy na Facebooku, czy gdzieś na innych portalach społecznościowych, z wypadków. Dziennikarz wie, że nie publikujemy zdjęcia, gdzie widać ciało ofiary. Ktoś, kto nie jest dziennikarzem, tego nie wie i ludzie wrzucają takie zdjęcia, pokazują zmarłych ludzi, co z punktu widzenia etyki jest niedopuszczalne. I takich przypadków można było mnożyć, ale tak to mniej więcej wygląda, że ci dziennikarze, którzy z jednej strony sami wyszukują informacje i dzielą się nimi z innymi, z drugiej strony mogą, nie muszą, ale mogą zapominać o tej etyce i obniżać poziom dziennikarstwa i zachowywać się nieetycznie.
Ale jednak trzeba przyznać, że dzięki temu, że jest internet, ten przekaz medialny przestał być tylko jednokierunkowy. Ludzie mają możliwość weryfikacji, mają możliwość sprostowania, skomentowania i taki dziennikarz, którego przekaz może nie do końca jest sprawdzony, nie do końca może czuć się bezpiecznie od tego momentu, kiedy jego teksty znajdą się w internecie. Także myślę, że to jest bardzo pozytywna i dobra strona internetu.
No i dobrze, że ludzie wcześniej urodzeni tak czuwają, mają rękę na pulsie. Moja babcia ma lat 92 i świetnie sobie radzi z telefonem komórkowym.
Ale też zanim był internet, to znaczy zanim tak powszechny był internet, myślę, że też trzeba powiedzieć, że przecież było Radio Maryja, które też zrobiło rewolucję w rynku medialnym w Polsce. Bo właśnie była interaktywność, jest interaktywność do tej pory, tak? Bo nie tylko mówimy z tej strony mikrofonu, ale słuchamy ludzi, którzy zaraz zatelefonują, zweryfikują pewne rzeczy, bo to z tym nie ma problemu. Nieraz jak ktoś zaczyna bajki opowiadać, to ktoś mu zadzwoni i powie, no, pan opowiada bajki, czy tam ksiądz, czy ktokolwiek, nie? I to jest bardzo dobre, właśnie taka interakcja cały czas, tak jak internet. Jeszcze by się chciało dużo, dużo tematów podjąć, bo jest jeszcze wiele, wiele w tej kwestii, no bo informacja, dezinformacja, no to jak pani tutaj powiedziała, że istnieje cała ta inżynieria, która się tym wszystkim zajmuje, jak ludzi wprowadzać w błąd. Ale ważne, żebyśmy chcieli po prostu, po pierwsze, nie chcieli być okłamywani, tak? Jak to ojciec dyrektor by pięknie wypunktował, mieć rozum, nie chcieć być okłamywanym i wychowywać innych do mądrego odbierania.
Myślę, że no nikt nie chce, świadomie nikt nie chce być okłamywanym tak naprawdę.
I na tym zostajemy i bardzo dziękuję tutaj Państwu za ten program. Pani dr Monice Kacprzak z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wykładowczyni. Również Państwu studentom, pani Iwonie Kowalskiej oraz panu Eugeniuszowi Romerowi. I bardzo dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.